Rozmowa po dziewiątej.
A gościem rozmowy po dziewiątej jest Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra, radny klubu Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się.
Panie przewodniczący, pytanie pierwsze. Kto rządzi w mieście Zielona Góra obecny? Prezydent Janusz Kubicki na kwarantannie, prezydenci również na zdalnym zarządzaniu. To kto w takim razie jest tym, który zarządza miastem?
Są osoby oczywiście wskazane bezpośrednio. To jest podobna sytuacja, kiedy prezydent jest na urlopie lub na ewentualnym innym zwolnieniu lekarskim. Jest naturalna kwestia zastępstwa według poszczególnego ustalenia w danej urzędzie miasta czy też gminy. Oczywiście trudniejsza sytuacja mogłaby być, gdyby nie było zastępców w ogóle, a w niektórych samorządach tak rzeczywiście jest, że jest wójt czy burmistrz bez zastępcy. Wtedy jest utrudnione funkcjonowanie. Natomiast w mieście Zielona Góra jest dwóch zastępców, jest kilku dyrektorów departamentów, są naczelnicy wydziałów, a zatem w naturalnej sytuacji, tak jak w każdym zakładzie pracy, następuje zastępstwo kolejnej osoby.
No właśnie, koronawirus trochę pomieszał szyki nie tylko tym, którzy na niego chorują, ale też wszystkim nam. Ktoś powiedział, że kalendarz na rok 2020 chyba należałoby wyrzucić, bo wszelkie plany mogą i tak nie dojść do skutku. Nowe obostrzenia od soboty będą obowiązywać, wszyscy będziemy nosić maseczki. To dobra decyzja według pana?
Z punktu widzenia zdrowotnego i bezpieczeństwa zdrowotnego absolutnie dobra, ponieważ proszę zobaczyć, te maseczki powinny być przez nas noszone i przez wielu osób już od dawna, ale niestety po tym jednak, może stety, dobrym zdyscyplinowaniu na samym początku, potem szczególnie w czasie wakacji, bardzo dużym rozluźnieniu funkcjonowania wielu osób. Widzieliśmy to czy nie tylko w kurortach, gdzieś na wyjazdach, ale nawet w sklepach bardzo często wiele osób chodziło bez maseczki, mówiąc, że oni nie potrzebują, ale to przecież chodzi o bezpieczeństwo tych drugich osób, z którymi się spotykamy, nie tylko nas samych, a zatem nie możemy być egoistami. Musimy pamiętać o tym, że maseczka to jest bezpieczeństwo może przede wszystkim dla innych. Stąd no to nie jest miłe, pewnie nie jest przyjemne dla nikogo z nas, no ale takie są wymogi. Musimy dbać o siebie nawzajem. Tak samo nie wjeżdżamy na czerwonym świetle, a przynajmniej nie powinniśmy wjeżdżać na skrzyżowaniu, bo możemy zrobić krzywdę komuś innemu. Tak samo tutaj zakładamy maseczkę właśnie po to, żeby komuś innemu nie zrobić krzywdy.
Premier, mówiąc wczoraj o wprowadzeniach obostrzeń, mówił m.in., że na wiosnę zadziałaliśmy błyskawicznie, uratowaliśmy gospodarkę w sposób bardzo widoczny. Teraz nie jest planowany wprawdzie lockdown, ale pytanie, czy te obostrzenia nie uderzą też w polskich przedsiębiorców, w polską gospodarkę jeszcze bardziej. Mamy mieć jedną z najpłytszych w Unii Europejskiej i na całym świecie recesji, ale pytanie, co będzie po jesieni, co będzie w zimie?
Na pewno w jakiś sposób dotknie, a dotyka przecież każdego z nas, tak, w tym momencie także i automatycznie przedsiębiorców, ale nie tylko przedsiębiorców. No, to jest rzecz naturalna, jeżeli następuje jakaś forma ograniczenia. Często nie z naszej woli, tylko z konieczności przecież. Z konieczności i odpowiedzialności za drugą osobę. Każdy z nas w jakiś sposób ponosi jakąś stratę, większą, mniejszą. Niestety taka jest kolej rzeczy, taka jest też i sytuacja. Nikt z nas jakby tego nie chciał, natomiast te ograniczenia właśnie są po to, żeby nie było jeszcze gorzej, czyli całkowitego lockdownu. Stąd wydaje się lepsze ograniczenie częściowe niż całkowite zamknięcie i w pewien sposób paraliżowanie sposobu funkcjonowania. I wszystko oczywiście po to, żeby jakby ograniczyć tą transmisję wirusa. Stąd w moim przekonaniu te działania są słuszne, ale oprócz decyzji rządowych ważna jest nasza samodyscyplina, to co ciągle powtarzam. Znowu porównam do tego wejścia czy wjechania na czerwonym świetle. No, przepis jest jasny i czytelny, tylko to jest kwestia jego stosowania. I to jest rzecz najważniejsza, żebyśmy rzeczywiście pilnowali się do tych obostrzeń, tak aby tą transmisję koronawirusa jak najszybciej zatrzymać i zmniejszyć jego przenoszenie, przez to chorowalność, a w konsekwencji wrócić do takiej, na ile to jest oczywiście możliwe, normalności.
Koronawirus nie pozostaje bez wpływu na budżet. Sejm znowelizował tegoroczny budżet, podnosząc deficyt do kwoty 109 miliardów złotych. W poprzednich okresach mówiono nawet, że polski rząd jest w stanie doprowadzić do zerowego deficytu i taki był zapowiadany. Teraz jednak to zadłużenie musi być wdrożone w życie. Jaki to będzie miało też wpływ na to, co dzieje się w Polsce, w polskiej gospodarce i również chociażby te świadczenia socjalne, które zostały wprowadzone jeszcze przed koronawirusem, będą utrzymane Pana zdaniem?
Na ten moment wydaje się, że oczywiście jest sytuacja stabilna, pomimo nawet tego deficytu. Właśnie także dzięki wcześniejszej pracy, reakcji rządu premiera Morawieckiego, doprowadzenie właśnie do takiej sytuacji, że możliwy był planowany praktycznie zerowy deficyt na ten rok, co powoduje, że taka nieprzewidziana, kompletnie myślę, że nieprzewidziana, bo nikt z nas jeszcze w grudniu ubiegłego roku by w ogóle w najśmielszych oczekiwaniach nie pomyślał o takich sytuacjach, czy nawet najczarniejszych scenariuszach. Kiedyś to można byłoby powiedzieć, że to jest świetny materiał na film science fiction, a to jest dzisiaj rzeczywistość. Ale właśnie dzięki wcześniejszym działaniom, dzięki dobremu rozwojowi gospodarki, dzisiaj rzeczywiście możemy w miarę stabilnie i spokojnie spoglądać także ich przyszłość. Oczywiście ta przyszłość jest ważna, znowu wracam do tego, od sytuacji następnych dni, tygodni, miesięcy. I to, co wcześniej też wspominaliśmy, no, to jest właśnie sytuacja, gdzie koronawirus pomieszał szyki wszystkim, a zatem nie tylko przedsiębiorcom, ale także i samorządom, różnym instytucjom, także i sytuacjach rodzinnych, bardzo często już nawet schodząc do tych najbliższych sytuacji, czyli wesel, chrzcin, komunii, różnych spotkań rodzinnych. To wszystko rzeczywiście bardzo mocno dezorganizuje funkcjonowanie, no ale można by powiedzieć, że chyba trzeba powoli się do tego przyzwyczaić, tak jak do obostrzeń sanitarnych, tak jak do maseczki. No, jestem przekonany, że to nie jest łatwe, mi też nie jest jakby łatwo ciągle non-stop i wszędzie nosić maseczkę, ale to robię. Więc to jest ważne. Natomiast przypomniała mi się to, co pan redaktor na samym początku wspomniał o tych zmianach planów. Tak, budżet państwa musi być zmieniany, nasz budżet miasta też będzie przecież zmieniany. Ale to jest chyba taka rzeczywistość, że kiedy coś sobie poukładamy, zaplanujemy, szczególnie mężczyźni, to potem mocno się tego trzymają.
Właśnie kobiety chciałem pana zapytać o budżet miasta również w tym kontekście. Za nami sesja, na której było podsumowany budżet, pierwsze półrocze. I tu chyba wielkich zmian i wpływów koronawirusa jeszcze nie było tak mocno widać, ale w tym drugim koronawirus może spowodować zmniejszone wpływy. I co wtedy? Czy miasto będzie musiało z czegoś rezygnować?
Tak, na pewno, znaczy rezygnować. Mam nadzieję, że jak najmniej rzeczy, z których będziemy rezygnować. Udało się zaplanować część inwestycji, o tym też mówiliśmy, że trzeba je realizować po to, żeby właśnie utrzymywać pobudzenie gospodarki, tej naszej także lokalnej, remontów, inwestycji. Te, które będą przesuwane bardziej, one będą z sytuacji niemożności wykonania ich w tym roku, ale nie z kwestii finansowych. Stąd pewnie, jeżeli trzeba będzie, to będziemy po prostu pogłębiać budżet i tak o tym też już wstępnie rozmawialiśmy. To może też wynikać z tego, że jako miasto przyjęliśmy tą naszą zielonogórską, można powiedzieć, taką tarczę ochronną dla przedsiębiorców, to znaczy możliwość umorzenia części lub całkowitych podatków płaconych do miasta, ale w przesunięciu jakby półrocznym, to znaczy ta strata musi być wykazana za pół roku. I to jest właśnie teraz następuje, a zatem tak naprawdę skalę tych zmniejszonych wpływów do miasta, ta skala będzie widoczna dopiero teraz w drugim półroczu.
A co z branżą jeszcze kulturalną w mieście, w państwie? Premier wspominał, że te branże były dofinansowane tarczami, ale te tarcze w pewnym momencie się skończą. Czy to będzie tak, że ci, którzy prowadzą działalności, nie wiem, weselne, działalności kulturalne, działalności artystyczne, będą musieli po prostu zwinąć biznes, zająć się czymś innym? Czy tutaj przewidziane są, czy będą przewidziane przez miasto, państwo jakieś możliwości wspierania takich osób?
Na pewno będziemy wspierać przynajmniej jako miasto, zresztą państwo dokładnie podobnie robi, albo inaczej, państwo robimy my podobnie jako miasto, ale wszyscy to czujemy, niezależnie, że tak powiem, od pewnej opcji politycznej, niezależnie od miejsca i odpowiedzialności, że koronawirus każdego z nas w pewien sposób ogranicza. Ale nie oznacza to, że ma całkowicie z nas sparaliżować, a zatem my też jako miasto staramy się wspierać. Proszę zobaczyć, że kwestia gastronomii to nie tylko reklamy i wsparcia poprzez zgraną rodzinę, ale także umożliwienie większych przestrzeni choćby na deptaku zielonogórskim dla tak zwanych ogródków restauracyjnych. To też związane przecież z zwiększoną odległością pomiędzy stolikami. Stąd na tyle, ile możemy, oczywiście wspierać będziemy. To jest naturalną rzeczą, że miasto Zielona Góra będzie się rozwijać, jeżeli będą się przedsiębiorcy rozwijać. I tu jest, to są naczynia powiązane, wspólny organizm, a zatem tak naprawdę kiedy przychodzi trudna sytuacja, trzeba się siebie nawzajem wspierać. Stąd i te działania instytucji kulturalnych, czy też działań różnego rodzaju rozrywkowych. Oczywiście na ile one muszą być ograniczone, są one ograniczane, a na ile my możemy jako miasto pomóc, oczywiście pomagamy i pomagać będziemy.
Zapytam pana o największą ewakuację DPS w kraju, która już jest za nami. Jutro miastu ma być oddany już DPS. W przyszłym tygodniu pensjonariusze mogliby już wracać do domów. Pytanie, co dalej? Czy uda się taką kadrę w DPS-ie zebrać, żeby mogła ta część pensjonariuszy, która może powrócić do DPS-u, tam powróciła?
Myślę, że tak. Proszę zobaczyć, że oczywiście sytuacja nie jest łatwa, myślę, że dla każdego z nas. Natomiast proszę mieć taką świadomość też, że taka sytuacja mogła zdarzyć się w każdym innym miejscu. My pamiętamy jeszcze z kwietnia, marca, maja. W innych krajów, DPS-ach też brakowało często kadry. W tym momencie wspierano się różnymi instytucjami. Najczęściej to oczywiście były instytucje kościelne, na które, przypomnę, często teraz tak się narzeka, ale kiedy jest trudna sytuacja, to na nie akurat najbardziej można liczyć.
To właśnie szpital w Gorzowie na przykład wydał taką odezwę, apel, że do zakonów żeńskich, że potrzeba pracowników, którzy zajmą się właśnie osobami, którymi może się zająć osoba, która nie jest przeszkolona medycznie i widać, że nawet dając wyższą pensję, nie garną się ludzie do tego typu pracy.
Ja myślę, że to jest też kwestia pewnej obawy związanej z samym koronawirusem. Druga rzecz, proszę pamiętać, że praca z osobami starszymi wymaga też pewnego, w moim przekonaniu, absolutnie powołania, bo to nie jest tylko wykonywanie pracy. Natomiast trzecia rzecz, niestety taka mniej pozytywna, to jest taka, że rzeczywiście jakby to nasze społeczeństwo, czy my coraz mniej jesteśmy czuli na potrzeby innych, szczególnie starszych osób. I muszę przyznać, że jest wielu wspaniałych ludzi, którzy chcą pomagać i to niekoniecznie zarobkowo, czy tu dodatkowo zarabiać. Natomiast nawet jako wolontariusz, to tutaj często są niestety ograniczenia, też sanitarne i nie zawsze jest to możliwe. Ja myślę, że te sytuacje bardziej powinny nam, każdemu, kto teraz tego słucha, bardziej uzmysłowić sytuację i pomyśleć, że każdy z nas może w podobnej sytuacji się znaleźć. Stąd ta wrażliwość na potrzebę drugiego człowieka jest absolutnie koniecznie potrzebna. I wracając do samej istoty naszego DPS-u. Oczywiście sytuacja jakby trudna, krytyczna, można byłoby powiedzieć, ale mam wrażenie, że w tej chwili ona jest absolutnie opanowana, jest już pod kontrolą i w momencie, kiedy obiekt będzie dostosowany sanitarnie tak, że nasi podopieczni będą mogli wrócić, to zapewne szybko tam wrócą i kadra zostanie z pewnością odbudowana. Jest wielu ludzi w Zielonej Górze, nie tylko dobrej woli i jestem przekonany, że właśnie w tej trudnej sytuacji w sposób szczególny pomogą naszemu DPS-owi.
Piotr Barczak, przewodniczący Rady Miasta, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość, był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, kłaniam się Państwu, życzę dobrego dnia.
Rozmowa po dziewiątej.